Witam serdecznie, Olga Zielińska w komentarzach dnia Radia Gdańsk. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Jolanta Banach, polityk lewicy, i redaktor Jarosław Popek, redaktor Radia Gdańsk.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie ponownie też słuchaczy Radia Gdańsk. Trzeba przyznać, że politycy dostarczają nam wielu, wielu emocji. Wczorajszy dzień był bardzo emocjonujący. Ja przypomnę, że debata, która odbyła się w TVP, przyciągnęła ponad 6 milionów widzów. A w tym samym czasie doszło do porozumienia między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i prezesem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Czy państwo spodziewaliście się, że dojdzie do porozumienia i dzisiejsze głosowanie prawdopodobnie będzie wyglądało inaczej niż jeszcze wydawało się wczoraj, czy może kilka dni temu? Pani Jolanta Banach, pani minister Jolanta Banach.
Mam wrażenie, że biorę udział w jakimś political fiction, w czymś niepomiernie oderwanym od wszelkich reguł, zasad i przewidywalności. Na godzinę przed decyzją dwóch posłów, którzy antycypują orzeczenie Sądu Najwyższego, odbywa się debata prezydencka przed wyborami, które nie mają ustalonych terminów. Zresztą cały ten tryb przyjmowania ustawy o szczególnych wyborach prezydenta odbywa się z naruszeniem prawa. Mamy niewątpliwie do czynienia z kryzysem politycznym i lewica rzeczywiście ma rację i miała rację, twierdząc, że dojdzie do porozumienia pana Gowina z Jarosławem Kaczyńskim. I tak się rzeczywiście stało, chociaż w tym kryzysie politycznym wszyscy mieli rację, ci, którzy robili wszystko, żeby te wybory nie odbyły się 10 maja. Ja chcę tylko powiedzieć, że to porozumienie nie oznacza, proszę państwa, że będziemy mieli do czynienia z wyborami lipcowymi. Jest bardzo prawdopodobne, że po przyjęciu ustawy w Sejmie pan Jarosław Kaczyński może zadecydować o tym, bo to on decyduje w Polsce, że wybory odbędą się jeszcze na przykład w czerwcu albo w maju. Więc wszystko jest możliwe. Nie przydawałabym wiary temu, że w lipcu będziemy mieć wybory prezydenckie, ponieważ pan Gowin został wykorzystany i po podniesieniu ręki za głosowaniem korespondencyjnym wszystko może się stać.
Pojawiło się wiele wątków, które w tej chwili warto pociągnąć dalej. Panie redaktorze Jarosławie, Jarosławie, tak. Proszę powiedzieć, czy faktycznie mamy do czynienia z kryzysem politycznym i czy faktycznie wybory mogą się nie odbyć w czerwcu, w lipcu, w sierpniu? Na przykład wicepremier Sasin mówi, że wybory prawdopodobnie odbędą się w czerwcu. Czy ten termin jest prawdopodobny, pana zdaniem?
I wybory na 100% według mnie odbędą się na przełomie czerwca i lipca. Mamy kryzys, ale mamy kryzys nie tylko polityczny, mamy kryzys związany z koronawirusem. Żyjemy w sytuacji naprawdę ekstraordynaryjnej i wszystkie kwestie, nawet te polityczne, no muszą być niestety potraktowane tak, jaką mamy sytuację, a nie jest ona normalna, nie jest ona zwyczajna. To, co wczoraj się wydarzyło, czyli porozumienie między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim, daje taką chwilę oddechu i moment na zastanowienie się, w jaki sposób przeprowadzić te wybory, żeby później, żeby ten kryzys jak najszybciej się zakończył, bo ja nie ukrywam, że gdyby doszło do wyborów 10 maja, czy nawet 23 maja, tak jak było to planowane, to i tak opozycja by krytykowała i pozbawiała mandatu osobę, która by te wybory wygrała. Natomiast z drugiej strony, gdyby notowania kandydatów opozycji były inne, no to argumentacja też by była inna. Argumentacja byłaby taka, że te wybory trzeba przeprowadzić jak najszybciej, żeby nie było tak, że PiS sobie trzyma władzę, przedłużając kadencję Andrzeja Dudy zupełnie bez powodu. Dlatego ja jestem zadowolony z tego porozumienia, które wczoraj zostało zawarte, i zastanawiam się tylko nad tym, w jaki sposób będzie wyglądać ustawa o głosowaniu korespondencyjnym, która dzisiaj wejdzie pod obrady Sejmu, a Jarosław Gowin stwierdził, że dzisiaj rozpoczynają także pracę eksperci, którzy przygotowują głęboką nowelizację tej ustawy, więc tam będzie na pewno sporo zmian i miejmy nadzieję, że te zmiany rozwieją wszystkie wątpliwości, jakie są.
głębokie...
Jeśli pani redaktor pozwoli, ja się nie zgodzę z panem redaktorem Popkiem, który wywodzi obecny kryzys polityczny z kryzysu koronawirusowego.
Ale pani minister, tak właśnie jest.
To nie jest tak, nie.
No ale dlaczego, została w ogóle wprowadzona taka myśl, że wybory powinny odbyć się w trybie korespondencyjnym? To przecież z powodu pandemii koronawirusa, pani minister. Tego nie możemy negować.
Panie redaktorze, na ten kryzys chorobowy, zakaźny mamy w Konstytucji jeden ze stanów nadzwyczajnych. De facto w tej chwili rząd sięga po instrumenty i po przepisy, które oznaczają nie mniej, nie więcej, że mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej, ale nie został on formalnie ogłoszony. I to jest przyczyna kryzysu politycznego. Właśnie Jarosław Kaczyński, ze względu na to, aby przesuwać, przyspieszać i za wszelką cenę odbyć wybory, nie pozwolił na ogłoszenie jednego z trzech stanów nadzwyczajnych, a przypomnę, rząd po takie instrumenty sięga, przecież rozporządzeniami ingeruje w istotę niektórych praw wolności obywatelskich, stosuje ustawy odnoszące się do stanu epidemii, które przewidują szczególne zasady działania organów władzy, na przykład ograniczenie pracy sądu, szkół i tak dalej. Czyli de facto my mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej, tylko uwaga, stan klęski żywiołowej nie pozwala w tym czasie przeprowadzać wyborów. I to jest źródło wszelkich kryzysów politycznych.
Panie redaktorze, czy właśnie stan klęski żywiołowej mógłby uratować sytuację? Czy w ogóle są podstawy prawne, aby wprowadzić stan klęski żywiołowej?
Nie jestem prawnikiem, więc nie odpowiem, czy są podstawy do tego, żeby taki stan wprowadzić. Natomiast przypomnę, że rząd wykorzystał ustawę z 2015 roku, ustawę o stanie epidemiologicznym. Wykorzystuje tam instrumenty, które są... To nie jest ustawa Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę. To tam wykorzystywane są właśnie te instrumenty, które teraz rząd wprowadza. A czy wprowadzenie stanu klęski żywiołowej by spowodowało rozwiązanie tego konfliktu, tego kryzysu? Wydaje mi się, że nie, bo opozycja wtedy wyszukiwałaby inne argumenty, które doprowadziłyby do tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie na cenzurowanym.
Stan klęski żywiołowej, ja przypomnę, ustawa o stanie klęski żywiołowej mówi jasno, że w tej sytuacji rząd nie jest w stanie samodzielnie prowadzić działalności i musi działać w porozumieniu ze wszystkimi gremiami. Czy faktycznie mamy do czynienia z taką sytuacją, że rząd nie jest w stanie samodzielnie rządzić? Pani minister, bo tylko wtedy moglibyśmy wprowadzić stan klęski żywiołowej.
Stan klęski żywiołowej nie dotyczy wyłącznie samodzielnego bądź niesamodzielnego.
Ale to ważny punkt.
Pani redaktor, ustawę czyta się w całości. Stan klęski żywiołowej legitymizuje działania władzy polegające na ograniczeniu praw i wolności obywatelskich, na sięganiu po specjalne instrumenty ograniczające pracę instytucji, takich jak sądownictwo, jak szkoły, inne instytucje publiczne. A poza tym, cóż złego w tym, że w okresie pandemii rząd musi współpracować ze wszystkimi organami państwa, także z opozycją. No nie udawajmy, jesteśmy dorosłymi ludźmi, wiemy, że nie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ma na celu nie odsuwanie wyborów, ponieważ Jarosław Kaczyński doskonale wie, że przedłużanie terminu wyborów może korelować z pierwszymi dosyć dramatycznymi skutkami pandemii. I to jest główny powód, dla którego w tej chwili narusza się konstytucję, przepisy prawne, żeby jednak za wszelką cenę przeprowadzić te wybory. I naprawdę, panie redaktorze, to nie opozycja jest przyczyną jakiegokolwiek kryzysu, tylko ten upór, aby jeszcze na fali jako takiego poparcia i braku bardzo dojmujących skutków okresu izolacji i wstrzymania rozwoju gospodarczego, po prostu przeprowadzić te wybory i wygrać za wszelką cenę.
Rząd działa samodzielnie, zrezygnujmy już z tego tematu. Przejdźmy do debaty wyborczej w TVP. Czy państwu się ona podobała? Czy było to show? Czy merytoryczna dyskusja? Kto wygrał? Kto przegrał? Kto wypadł lepiej? Kto gorzej? Może zmieniliście państwo, nie wiem, przekonania co do poszczególnych kandydatów? Jarosław Popek.
No teraz to trudno oceniać tą debatę po tym, co wydarzyło się wczoraj po debacie zaraz, bo zupełnie inny punkt widzenia mam na tę sytuację. No, debata jak debata. Każdy z kandydatów powiedział to, czego można było się spodziewać. Kto wypadł najlepiej? No najlepiej wypadli ci, którzy mają największe doświadczenie, czyli Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń czy Krzysztof Bosak. To są osoby, które istotnie wiedzą, co powiedzieć, wiedzą, jak powiedzieć. No, zobaczyliśmy tam też takich kandydatów, którzy nie będą się liczyć i mają takie swoje 5 minut, żeby pokazać się w telewizji, tak jak Paweł Tanajno chociażby, czy inny z kandydatów, którego nawet nazwiska nie wspomnę, bo ciężko by to było zapamiętać. Czy ta debata będzie miała jakiekolwiek znaczenie według mnie? Nie. Po tym właśnie, po tym porozumieniu, po przesunięciu wyborów na inny termin, pewnie czerwcowy albo lipcowy, kandydaci będą musieli od nowa wystąpić. Natomiast ja zwrócę uwagę tutaj na to, że Małgorzata Kidawa-Błońska, komentatorzy niektórzy twierdzą, że to była jej ostatnia debata, bo być może Platforma Obywatelska zmieni swojego kandydata, jeżeli się zmieni termin wyborów.
Czy to jest też zaoranie Platformy Obywatelskiej? Bo pojawiają się komentarze, że w miejsce Platformy Obywatelskiej może wejść Kosiniak-Kamysz z PSL-em. Pani minister, czy jest taki scenariusz realny?
Ja nie wiem, pani redaktor, czy rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe jest w stanie zastąpić, jeśli chodzi o stopień poparcia społecznego, Platformę Obywatelską.
No to jest inny elektorat też.
To jest, tak, dokładnie pan redaktor ma rację. W Polsce jednak niekoniecznie pokrywają się sondaże poparcia dla kandydatów na prezydenta reprezentujących określoną partię, a sondażami tejże formacji. Czasami tak, czasami nie. Ja myślę, że to jest wróżenie z fusów. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o kandydatkę Platformy Obywatelskiej, to okazała się dosyć słaba, może dobra na czasy pokoju, na czasy normalnego funkcjonowania pewnego kalendarza wyborczego. Natomiast mamy do czynienia niewątpliwie z sytuacją wyjątkową i to jest sytuacja związana z pandemią, ale również, jak powiedziałam wcześniej, z kryzysem politycznym wokół tej pandemii. Tu trzeba fajterów, tutaj trzeba kogoś zdecydowanie mocniejszego, charyzmatycznego niż pani Kidawa-Błońska. Powracając do pani pytania dotyczącego tej debaty, ja miałam wrażenie, że zabrakło w niej, przynajmniej dla mnie na początku, bardzo mocnego, jednoznacznego stanowiska tej demokratycznej opozycji dotyczącego nielegalności wyborów. Ci państwo w studiu nie wiedzieli jeszcze o tym, że za godzinę nastąpi porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem, które przesunie termin wyborów i jakieś tam zmiany w głosowaniu korespondencyjnym pan Gowin zapowie. Tego stanowiska jednoznacznego zabrakło. Opozycja ma jednak obowiązek, niczym te gęsi kapitolińskie, informować, bić na alarm. Tam paru kandydatów chyba wyraziło niezadowolenie z powodu braku terminu wyborów mimo przeprowadzanej kampanii. Uderzyło mnie również to, że wciąż jeszcze, mimo takiego kryzysu, jaki mamy w Europie i związanych z tym konsekwencji gospodarczych i społecznych, nasi kandydaci mentalnościowo gdzieś tkwią w jakichś bardzo uproszczonych przekonaniach ultraliberalnych i konserwatywnych. Krótko mówiąc, są tak kompletnie oderwani od tych współczesnych zagrożeń i tego, co się stanie po pandemii w świecie, że ogarnęło mnie, prawdę mówiąc, przerażenie. To już nawet nie jest konserwatyzm. Ja jestem pełna szacunku dla poglądów konserwatywnych, ale jakiś rodzaj wstecznictwa, zupełnie nierozpoznawalność zagrożeń XXI wieku, zwłaszcza w tej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia.
Poszczególnie, tak naprawdę, przepraszam, że przerwę, dajmy szansę również redaktorowi Popkowi.
Proszę, proszę, chętnie posłucham.
Kandydaci mieli przecież za zadanie przedstawić swoją wizję prezydentury. Czy na podstawie tej debaty Polacy mogą sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać ta prezydentura w wykonaniu poszczególnych kandydatów? Bo moim zdaniem nie.
Oczywiście, że nie, bo to znaczy to mamy specyficzną kampanię wyborczą, której tak naprawdę nie ma i nie mogliśmy zapoznać się z programami wyborczymi czy z planami żadnego tak naprawdę z kandydatów. ta debata mogła nam troszkę tę sytuację poprawić, ale nie poprawiła. No, wszyscy mówili tak jak powiedziałem na początku, tak jak można by się było tego spodziewać, więc Robert Biedroń bardzo lewicowo, Andrzej Duda konserwatywnie, Władysław Kosiniak-Kamysz też podobnie jak Andrzej Duda.
Ale przyznał się do zmian swojego myślenia na temat emerytur.
To prawda. Natomiast no, wydaje mi się, że tego typu debaty powinny być po pierwsze przygotowane bardziej konkretnie. Tak jak mówi pani minister Banach, no, kandydaci muszą jasno sprecyzować, jakie mają naprawdę poglądy, żeby ludzie mogli to zrozumieć. No.
Były też opinie.
Pani redaktor, można jeszcze jedno słowo. Otóż wydaje mi się, że sama formuła debaty, tej jedynej właściwie debaty, no nie pozwala na to, abyśmy mogli poznać całe spektrum programowe kandydatów. To nie o to chodzi. Chodzi o to, jak oni myślą o współczesnym świecie i jego zagrożeniach. I
ale tak naprawdę, chyba tego nie mogliśmy się dowiedzieć z wczorajszej debaty.
Ale mogliśmy, pani redaktor, no część chce likwidować podatki, część chce się zbroić i stawiać czołgi na granicach, nie rozumiejąc na czym
Biedroń polega... mówił na przykład o 2 milionach bezrobotnych, a przecież nie mamy z taką liczbą do czynienia. Niestety musimy już kończyć naszą bardzo żywiołową dyskusję. Przypomnę, gośćmi komentarzy Dnia Radia Gdańsk była minister Jolanta Banach w rządzie Leszka Millera i redaktor Radia Gdańsk Jarosław Popek. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.